Na przytelefonie jest Stanisław Piotrowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wchodzą ustawy w życie, ustawa o KRS oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Budzą wątpliwości, budzą protesty części środowiska sędziowskiego. Panie przewodniczący, najpierw KRS, nie ma jeszcze żadnego kandydata. Pan się nie niepokoi, że nie znajdzie się chociażby tych 15 kandydatów, żeby zająć miejsce w Krajowej Radzie Sądownictwa?
Nie mam takich obaw. Środowisko sędziowskie wcale nie jest monolitem. Wielu sędziów oczekuje reformy wymiaru sprawiedliwości. Mam kontakty z tym środowiskiem, ale głos tych sędziów nie przebija się do opinii publicznej ze zrozumiałych względów. Zdecydowana większość sędziów sądów rejonowych, których jest najwięcej w Polsce, nie ma swojej reprezentacji wystarczającej nawet w Krajowej Radzie Sądownictwa. Warto podkreślić, że w Krajowej Radzie Sądownictwa na 17 sędziów, bo mówię o 15 sędziach plus prezesach dwóch najważniejszych sądów, jest tylko jeden przedstawiciel sądów rejonowych, a tak jest, jak jest największa liczba w Polsce ze zrozumiałych względów.
Czyli nie ma takich obaw, że ani 25 sędziów, ani 2000 obywateli nie zdoła znaleźć chętnego na miejsce w KRS-ie?
Nie, takich obaw nie ma. I reforma rzeczywiście jest wdrażana i co do tego nie ma wątpliwości, że jest oczekiwana przez społeczeństwo i tutaj już nie ma odwrotu. Jeżeli część, nieznaczna część elit sędziowskich podejmuje wysiłki zmierzające do zatrzymania tej reformy, to działa niezgodnie z prawem, a przede wszystkim niezgodnie z zasadą apolityczności. Warto podkreślić, że sędziowie korzystają z pewnych ograniczeń w państwie prawa. W Polsce. W szczególności nie mogą w pełni uczestniczyć w życiu politycznym, ale w zamian za to ograniczenie korzystają z pewnych przywilejów, przywilejów nieusuwalności ze stanowiska, z immunitetu, ze stanu spoczynku, a więc jest coś za coś. Nie wiem, czy ktokolwiek chciałby być, a żeby jego losy, o jego życiu rozstrzygał sędzia, który demonstruje swoje poglądy, a wie jednocześnie, że podsądny reprezentuje odmienne poglądy. Z tego też względu ta zasada apolityczności ściśle wiąże się z zasadą bezstronności. Niektórzy sędziowie łamią tę zasadę apolityczności, czym sprzeniewierzają się ideałom sędziego.
Tak też uważa sędzia Żurek, który wczoraj zadeklarował, że sędziowie, którzy będą przyjmować stanowiska, czy to w KRS-ie, czy nominacje z rąk Zbigniewa Ziobry w ramach wcześniejszej ustawy o ustroju sądów powszechnych, będą podlegać karom dyscyplinarnym, takie jak zakaz wykonywania zawodu, czy odebranie stanu spoczynku, jak pan przewodniczący skomentuje te słowa sędziego Żurka.
Słowa skandaliczne i bezprawne. I rodzi się pytanie, to jak się te słowa mają do niezawisłości sędziowskiej? Jak się mają te słowa do tego, ażeby niedopuszczalna była jakakolwiek presja na sędziów? Skoro pan sędzia Żurek wywiera w tej materii presję na sędziów, no to mogę sobie wyobrazić, że może również wywierać presję w innych kwestiach rozstrzygnięć. To są sytuacje niedopuszczalne.
Tak też mówi uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, w tym sensie, że też dostrzega, że to sytuacja niedopuszczalna, która się dzieje w Polsce, między innymi w punkcie drugim oświadczenia sędziowie Sądu Najwyższego piszą, że kadencja pani prezes nie może być skrócona zwykłą ustawą. Pewnie takie skrócenie będzie, bo pani prezes Gelsdorf osiągnie wiek emerytalny.
ale przede wszystkim sprawy ustrojowe nie należą do sędziów. Sędziowie uzurpują sobie prawo, przyzwyczajeni do tego, że o swoim statusie, o swoich uprawnieniach, to oni będą decydować. Wszak są tą nadzwyczajną kwestią, to stawiają się ponad wszystkimi władzami. To oni właśnie, ci sędziowie, burzą porządek demokratycznego państwa prawnego. To trzeba sobie z tego zdać sprawę. Sędziowie mają być niezawiśli w kwestii rozstrzygania spraw, które zostały im przedłożone do rozstrzygnięcia. Natomiast nie mają prawa angażować się w walkę o swój status, a w szczególności w walkę o ustrój wymiaru sprawiedliwości. W Konstytucji wyraźnie jest mowa o tym, że ustrój sądów i funkcjonowanie sądów określa ustawa. Ustawa to znaczy parlament. Proszę zwrócić uwagę na to, że część elit sędziowskich kwestionuje zgodność z prawem obecnie przyjętych rozwiązań prawnych. Słyszymy głosy o niekonstytucyjności ustaw. No to ci sędziowie zapominają o tym, że dotąd, dopóki kompetentny organ nie stwierdzi tej niekonstytucyjności, a tym organem jest w Polsce tylko i Trybunał Konstytucyjny, dotąd ustawa korzysta z domniemania, podkreślam to słowo, z domniemania zgodności ustawy z konstytucją. Proszę sobie wyobrazić, gdyby inne środowiska szły tą drogą, którą idą sędziowie. Mianowicie nawet i obywatel stwierdziłby, że jego zdaniem podatki nałożone na niego poprzez ustawę są niezgodne z konstytucją, w związku z tym tych podatków płacił nie będzie. Nie będzie się stosował do przepisu karnego z tego względu, bo uważa, że ten przepis karny jest niezgodny z konstytucją i tak dalej, i tak dalej. To jest prowadzenie do anarchizacji życia, dlatego zasada domniemania zgodności z konstytucją ma swój głęboki sens. To jest określony tryb badania zgodności ustawy z konstytucją, a nie dlatego, że jakiejś liczbie sędziów wydaje się, czy są przekonani nawet o tym, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, to w związku z tym nie zamierzają tej ustawy stosować. Czym dają dowód? No, albo nieznajomości prawa w tym zakresie, albo świadomego łamania prawa. Sędziowie mają stosować się do obowiązującego w Polsce prawa. Nikt nie stoi ponad prawem.
Panie przewodniczący, takiego obowiązku nie do końca mają posłowie. Posłowie Platformy i Nowoczesnej zadeklarowali, że nie wezmą udziału ani we wskazywaniu kandydatów na członków KRS, ani w ich wyborze w Sejmie. Natomiast klub Kukiz 15 się waha, nawet takie podaje sygnały, że chętnie weźmie udział i w wskazaniu, i w głosowaniu, pod warunkiem, że kandydaci przyjdą do klubu i będą swoje kandydatury tam rekomendować. Patrząc po ostatnim głosowaniu w sprawie ustawy liberalizującej aborcję, widać, że być może jest szansa, by uzyskać te osłabione 3/5 już w pierwszym głosowaniu. Czy pan będzie starał się taką większość wypracować w Sejmie?
Przede wszystkim, czy poszczególne ugrupowania polityczne wezmą udział, czy nie wezmą, to jest ich prawo. Wszak warto przypomnieć, że obowiązkiem parlamentarzysty jest branie udziału w życiu parlamentarnym, co jest oczywiste. Ale z tych zachowań akurat politycy, parlamentarzyści są rozliczani przez obywateli, na co warto zwrócić uwagę, że politycy ponoszą swoją odpowiedzialność z tytułu swoich działań przed społeczeństwem. Natomiast gdy porównuję środowiska sędziowskie, które chcą i uzurpują sobie prawo do kształtowania ustroju sądów, nie podlegają żadnej kontroli. To jest, myślę, że ewenement na skalę europejską. Tak się środowiska sędziowskie wyalienowały, że nie podlegają żadnej kontroli. Bo proszę mi wskazać instrumenty prawne, przy pomocy których sędziowie znajdowaliby się pod kontrolą. Takiej sytuacji nie ma w żadnym państwie. Wszak to Krajowa Rada Sądownictwa w dotychczasowym swoim kształcie decydowała o tym, kto będzie sędzią w Polsce, i to również środowiska sędziowskie decydowały o tym, kto się sprzeniewierzył zasadom sędziowskim, kto naruszył prawo, kto może być pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też karnej. No, takiej sytuacji to nie ma nigdzie. Mamy do czynienia z państwem w państwie, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I stąd reforma, stąd niezadowolenie społeczne. I reforma wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Wiele osób wskazuje, że prawdziwa reforma jeszcze przed nami. Rok ubiegły to były boje o Sąd Najwyższy i o KRS. Czy pana zdaniem czekają nas kolejne ustawy, które zreformują chociażby, bo ja wiem, kognicję, czyli wprowadzą sędziów pokoju, czy inne rozwiązania, żeby usprawnić pracę sądów?
Na pewno tak. Te sprawy są przed nami. Mówimy w tej chwili o sprawach ustrojowych. I te już mamy za sobą w sferze prawnej. Pozostaje sprawa wdrożenia tych ostatnich dwóch reform dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, wdrożenia ich w życie. I jesteśmy w trakcie realizacji tej reformy. Natomiast wszystkie inne rozwiązania służące usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości będą w dalszym ciągu podejmowane, jakkolwiek warto powiedzieć, że już te rozwiązania ustrojowe na pewno będą miały istotny wpływ na przyspieszenie postępowania przed sądami, chociażby ze względu na powołanie Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. A więc odejście od tego modelu, gdzie koledzy sądzili kolegów, bo przecież te postępowania dyscyplinarne odbywały się na niższym szczeblu.
Na pewno tam będą kolejne rozprawy. Nie wiem, czy większej ilości rozpraw usprawni system działania tam na dole, gdzie petenci wymiaru sprawiedliwości skarżą się na przewlekłość postępowań. To się tylko dopytam, czyli w tym roku możemy się spodziewać jakiejś szerokiej reformy sądów powszechnych, wprowadzenia tych osłabionych sędziów pokoju, czy innego rodzaju ograniczenia kognicji na jednego sędziego lub innej reformy powszechnego wymiaru sprawiedliwości?
Będziemy o tym dyskutować. Pewne projekty są już opracowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Warto przecież też podkreślić, że reforma nie odbywa się tak jak przy pomocy czarodziejskiej różdżki. To jest pewien proces, który zapewne będzie trwał w czasie. Ważne, żeby go rozpocząć. I to myślę, że ten proces rozpoczęliśmy i będziemy go z determinacją kontynuować.
Kadencja ma swój czas, ponad dwa lata za nami, przed nami niedużo czasu. Jeżeli te ustawy nie wejdą w pierwszym półroczu, to ciężko sobie wyobrażać, żeby realna zmiana nastała przed wyborami.
Już w tej chwili przecież te ustawy są wdrażane w życie. Rozpoczął się już proces wyłaniania kandydatów.
Pan przewodniczący doskonale wie, że chodzi mi o kolejne ustawy, które zejdą trochę na dół, bo nie każdy Polak spotyka się z Sądem Najwyższym czy z Krajową Radą Sądownictwa i tam przedstawia swoje sprawy, tylko w sądach okręgowych, rejonowych. Tam te sprawy się toczą, a tam te zmiany nie zajdą widoczne i w dużym wymiarze, poza wymianami prezesów i dyrektorów departamentów.
Panie redaktorze, ja myślę, że przyjęte ustawy wpłyną również w sposób dyscyplinujący na środowiska sędziowskie. A zatem myślę, że już będą dostrzegalne pewne korzystne z punktu widzenia obywatela zmiany. Mało tego, tak jak wspomniałem, resort pracuje nad dalszymi rozwiązaniami, które mają usprawnić i przyspieszyć tok postępowania.
Czyli w 2018 roku Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie będzie się nudzić.
Panie redaktorze, na pewno tak. Jest to jedna z bardziej obciążonych komisji. Wszystkie te zasadnicze, najważniejsze reformy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, to jest oczywiste, przebiegają właśnie, toczą się w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Patrząc z punktu widzenia czasu trwania pracy w Komisji Sprawiedliwości, to jest ona niewątpliwie jedną z najbardziej obciążonych komisji w Sejmie, ale też i te reformy są szalenie ważne, są oczekiwane od lat przez społeczeństwo i sam fakt reformowania spotyka się z akceptacją społeczną.
Panie Przewodniczący, dziękuję najmocniej za rozmowę i do zobaczenia.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam wszystkich Państwa.